końcowej części listu do Efezjan, w ostatnim, szóstym rozdziale tego listu, apostoł Paweł porównuje Kościół do żołnierza, gotowego do walki. Wspólnota wierzących, tworząca Kościół, powinna być przygotowana do przeciwstawienia się siłom zła, do odparcia wszelkich ataków szatana. Każdy wierzący człowiek powinien być żołnierzem Chrystusa. Przygotowanie żołnierza, który ma być cząstką armii Jezusa, powinno rozpocząć się już we wczesnym dzieciństwie. Apostoł najpierw pisze więc o właściwych relacjach w chrześcijańskim domu. Żeby dojrzały człowiek mógł być pełnowartościowym żołnierzem Chrystusa, musi wyrastać w domu, w którym panują właściwe stosunki rodzinne, dobre relacje pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pierwszy apel apostoła, otwierający szósty rozdział listu do Efezjan, skierowany jest wprost do dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, bo to jest zgodne z wolą Pana. Posłuszeństwo dzieci względem rodziców jest czymś dobrym, prawym, przede wszystkim dlatego, że jest zgodne z Bożym porządkiem, z wolą Bożą. Pierwszą lekcją, jaką powinien otrzymać żołnierz, jest lekcja posłuszeństwa. Lekcja posłuszeństwa to przede wszystkim lekcja podporządkowania się autorytetowi dowódcy. Pierwszymi dowódcami w życiu każdego człowieka są rodzice. W armii dowodzą oficerowie. Żołnierz musi się nauczyć posłuszeństwa względem rozkazów dowódcy. Podstawowych zasad posłuszeństwa każdy człowiek powinien nauczyć się już w dzieciństwie, w domu rodzinnym. Ktoś, kto miał niewłaściwe relacje w rodzinnym domu, bardzo trudno uczy się zasad posłuszeństwa. To ukazuje, jak ważne jest zadanie rodziców, którzy powinni tak wychowywać swoje dzieci, żeby umiały okazać posłuszeństwo Ojcu w niebie, by wyrosły na dobrych żołnierzy Chrystusa. Możemy powiedzieć, że i w tej dziedzinie wzorem może być dla nas sam Jezus. Jako dziecko dorastał w Nazarecie, okazywał posłuszeństwo Józefowi i Marii, choć był w pełni świadomy swojej tożsamości. Wiedział, że jest Bożym Synem. Przypominamy sobie odwiedziny Jezusa i Jego rodziców w świątyni w Jerozolimie. Jezus miał wtedy dopiero 12 lat. Był w pełni świadomy, że jest Synem niebiańskiego Ojca. Mimo to przez cały okres swej młodości okazywał posłuszeństwo i szacunek swoim ziemskim rodzicom. Apostoł Paweł apeluje: dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, bo to jest zgodne z wolą Pana. A potem apostoł dodaje: będziesz czcił ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie, z którym łączy się obietnica, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Apostoł Paweł cytuje dekalog i podkreśla, że przykazanie czci ojca swego i matkę swoją jest pierwszym przykazaniem z obietnicą. Temu, kto szanuje swoich rodziców, będzie się powodziło i będzie długo żył na ziemi. Samson i Absalom są negatywnymi przykładami odnośnie tej prawdy. Samson zlekceważył swoich rodziców, nie słuchał ich rad i zginął tragicznie, będąc jeszcze młodym człowiekiem. Podobnie Absalom, który wzniecił bunt przeciw swemu ojcu Dawidowi, zginął w dramatycznych okolicznościach jako młody człowiek. Nieposłuszeństwo względem rodziców jest jednym z najbardziej niegodziwych zachowań. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: powinieneś wiedzieć, że nastaną ciężkie czasy, gdy zbliży się koniec świata. Ludzie będą wtedy samolubni, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez serca. Tak, nieposłuszeństwo względem rodziców jest jednym ze znaków zbliżenia się końca świata. Możemy zatrzymać się tu przez chwilę i zastanowić, dokąd zmierzamy. Popatrzmy na coraz bardziej powszechne objawy nieposłuszeństwa, lekceważenia rodziców, a nawet przypadki zabójstw dokonanych przez dzieci na własnych matkach i ojcach. problem właściwych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi nie jest jednak ukazany przez apostoła jednostronnie. Zdarza się przecież i tak, że to rodzice są winni nieprawidłowości i konfliktów, a czasem nawet tragedii rozgrywających się w domach. Apostoł apeluje dalej: wy zaś, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, lecz pouczajcie i wychowujcie je w karności ze względu na wolę Pana. Ojcowie nie powinni pobudzać dzieci do gniewu. Nie powinni prowokować ich poprzez nadużywanie swojej władzy, poprzez nadmierną surowość czy niesprawiedliwość. Powinni natomiast rodzice pouczać i wychowywać swoje dzieci, zgodnie z wolą Pana. Powinni wpajać dzieciom prawdy Bożego Słowa. Dzieci potrzebują zarówno dyscypliny, jak i miłości. Miłość rodziców nie może być niemądra, ślepa. Nie można rozpieszczać dzieci, pozwalać im na wszystko. Nie można też jednak nadmiernie je dyscyplinować. Nie można okazywać im bezwzględnej surowości, pozbawiając je czułości i serdecznej opieki. Depresja i załamanie na skutek ciągłej krytyki, na skutek nieustannych nagan, kar, zbyt ostrej dyscypliny, to duży problem dzisiejszego społeczeństwa. Zbyt surowe, niesprawiedliwe czy okrutne traktowanie dziecka wywiera na jego psychice tragiczne piętno, które waży na całym jego życiu. Zdarzają się nawet przypadki okrutnego pobicia dziecka. Powinniśmy zawsze jako rodzice pamiętać, że kierować nami powinna przede wszystkim miłość. Oczywiście mądra miłość, która czasem wymaga dyscyplinowania dziecka, ale dla jego dobra, z myślą o kształtowaniu w nim właściwych norm moralnych i właściwych zasad postępowania. Wychowanie dziecka nie jest rzeczą łatwą. Dlatego nieustannie powinniśmy jako chrześcijańscy rodzice prosić Boga o siły, o mądrość, a przede wszystkim o miłość, przez Niego inspirowaną miłość, która pozwoli nam we właściwy sposób wychowywać nasze dzieci. Pamiętajmy, że zachęta czyni więcej niż nagana. Nie można tylko zniechęcać i potępiać dzieci i młodzieży. Nie można dziecku stale wytykać błędów. Nie można nieustannie krytykować i ganić młodych ludzi. Bardzo potrzebna jest dzieciom i młodzieży nasza zachęta, dostrzeżenie ich osiągnięć, ich talentów, pochwała ich postępów w nauce, pochwała ich sukcesów w sporcie albo na przykład w śpiewie, w rysunku, w codziennych obowiązkach. W bardzo dużym stopniu od nas samych zależy, czy nasze dzieci będą twórcze, czy nie będą miały zbyt niskiego poczucia wartości, czy będą w stanie prowadzić w przyszłości samodzielne, satysfakcjonujące je życie. Dzieci powinny szanować rodziców, powinny okazywać im cześć i posłuszeństwo. A rodzicom nie wolno zniechęcać dzieci, ale z troską i miłością wychowywać je na samodzielnych, dojrzałych chrześcijan. Tak w skrócie możemy podsumować słowa apostoła Pawła. Te słowa, które dotychczas analizowaliśmy. A dalej, w 6 rozdziale listu do Efezjan, od wiersza 5, czytamy: słudzy, bądźcie posłuszni swym ziemskim panom, okazujcie im należny szacunek, a czyńcie to ze szczerego serca, jakbyście służyli Chrystusowi. Nie dla pozoru tylko, aby się ludziom przypodobać, ale jako słudzy Chrystusa, którzy chętnie spełniają wolę Boga. Wykonujcie swoje obowiązki, jakbyście służyli samemu Panu, a nie ludziom. Wiecie przecież, że Pan wynagrodzi dobre czyny każdego człowieka, tak niewolnika, jak wolnego. W czasie, kiedy apostoł pisał swój list, w Imperium Rzymskim żyło, jak się szacuje, około 60 milionów niewolników. Stanowili oni połowę populacji potężnego cesarstwa. Chrześcijaństwo nigdy nie wzywało niewolników do buntu. Gwałtowne powstanie niewolników doprowadziłoby do krwawej, masowej rzezi. Ewangelia docierała stopniowo do serc niewolników, przywracając im ludzką godność, ucząc wolności w Jezusie Chrystusie. wieść o zbawieniu, o wyzwalającej miłości Bożej, zataczając coraz szersze kręgi, doprowadziła ostatecznie do zerwania więzów niewolnictwa, ale działo się to stopniowo, na przestrzeni wieków. Prawda Ewangelii wyzwoliła serca i umysły milionów ludzi i przywróciła im wolność. Już w czasach apostolskich, we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich było wielu niewolników. Dowiadujemy się o tym na przykład z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie apostoł pozdrawia przyjaciół, spośród których wielu było niewolnikami. Także w Efezie, drugim co do wielkości i znaczenia mieście rzymskiego imperium, żyło wielu niewolników. A skoro apostoł Paweł przebywał w Efezie i głosił Ewangelię dłużej niż gdziekolwiek, na pewno wielu spośród nich dołączyło do wspólnoty Kościoła. Apostoł Paweł porusza więc bardzo praktyczny problem relacji pomiędzy sługami i panami. Apeluje: słudzy, bądźcie posłuszni swym ziemskim panom. Okazujcie im należny szacunek, a czyńcie to ze szczerego serca, jakbyście służyli Chrystusowi. Widzimy, że apostoł nie namawiał niewolników do buntu przeciwko panom. Paweł głosił Ewangelię, która jest najbardziej rewolucyjną nowiną wszechczasów, ale jest to nowina rewolucji miłości, rewolucji moralnej, przemiany, odnowy serca człowieka. Tylko taka przemiana może przynieść prawdziwe przeobrażenie, przekształcenie rzeczywistości społecznej. Sługa powinien pracować wzorowo, powinien okazywać swemu panu szacunek i powinien to czynić szczerze, ze szczerego serca, podkreśla apostoł. To polecenie dzisiaj możemy odnieść do relacji pracownik-pracodawca. Nie może być tak, że pracownik wykonuje swoje obowiązki niechętnie, byle jak. Jest skłonny do wysiłku tylko wtedy, kiedy szef go obserwuje, ale kiedy jest sam, pracuje na minimum swoich możliwości albo w ogóle leniuchuje. Człowiek wierzący powinien być wzorowym, szczerym pracownikiem, przykładającym się do pracy niezależnie od tego, czy jego szef go kontroluje, czy nie. Chrześcijanie powinni pracować tak, jak potrafią najlepiej, tak jakby służyli Chrystusowi, który przecież wszystko widzi. Nie dla pozoru tylko, aby się ludziom przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusa, którzy chętnie spełniają wolę Boga. Wykonujcie swoje obowiązki, jakbyście służyli samemu Panu, a nie ludziom. Kiedy ktoś ma taką motywację do uczciwej, rzetelnej pracy, jest w stanie dać z siebie wszystko, co najlepsze, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracuje i czy jego ziemscy pracodawcy widzą i doceniają jego wysiłki, czy nie. Ostatecznie przecież naszą postawę względem wszystkich obowiązków, w tym pracy zawodowej, oceniać będzie nasz Pan w niebie. Apostoł pisze: wiecie przecież, że Pan wynagrodzi dobre czyny każdego człowieka, tak niewolnika, jak wolnego. Każda praca stwarza możliwości czynienia dobra, możliwości służby człowiekowi i Bogu. Każdą pracę wykonywać można godnie, wzorowo, twórczo, gdy pamięta się o tym, że naszą szczerość i pracowitość widzi i ocenia Pan Jezus Chrystus. Człowiek nie jest chrześcijaninem dlatego, że wyznaje, iż należy do chrześcijańskiego kościoła i stara się dopełnić określonych powinności w niedzielę. To, czy ktoś naprawdę jest uczniem Chrystusa, okazuje się w życiu na co dzień, w postawie względem pracodawcy, względem współpracowników, w stosunku do żony, dzieci, w gotowości do pomocy bliźnim, sąsiadom, ludziom, z którymi spotykamy się na ulicy, w sklepie. Chrześcijanin jest gotów do czynienia dobra, jest gotów do okazania życzliwości, serdeczności i miłości, której tak brakuje współczesnemu, zagubionemu człowiekowi. Wszystko to, o czym mówimy, dotyczy nie tylko zwykłych pracowników, ale także ludzi zajmujących odpowiedzialne stanowiska kierownicze. Dyrektorów, właścicieli firm, ministrów, pracodawców. Zwróćmy uwagę, że na koniec apostoł Paweł pisze: Wy zaś, panowie, tak samo odnoście się do niewolników. Niczego nie wymuszajcie groźbami. Pamiętajcie, że wy macie, jak oni, swego Pana w niebie, a On nie ma względu na osoby. W naszych czasach mamy nowy rodzaj niewoli. Niewoli jeszcze dotkliwszej niż ta z czasów apostoła Pawła. Są ludzie zniewoleni dążeniem do bogacenia się za wszelką cenę. Ludzie, którzy mając już bardzo wiele, ciągle uważają, że to za mało i żyją w pogoni za pieniądzem, w pogoni za dobrami materialnymi, jeszcze bardziej wystawnymi, luksusowymi, komfortowymi. W tym samym czasie ogromna rzesza ludzi cierpi z powodu niedostatku, głodu, często przymuszana do ciężkiej pracy, wykorzystywana przez nieuczciwych pracodawców. Przyczyną tak drastycznej, niesprawiedliwej sytuacji jest ludzki egoizm, zniewolenie umysłu i serca samolubnego człowieka. Rozwiązanie tej dramatycznej sytuacji jest tylko jedno. Ludzie muszą dosłyszeć słowa apostoła. Pamiętajcie, że macie swego Pana w niebie. Ludzie muszą dosłyszeć słowa Jezusa. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Syn Boży, Chrystus, jest jedynym zmartwychwstałym Panem, który może przynieść człowiekowi prawdziwą wolność. Jezus może uwolnić człowieka z więzów egoizmu, z niewoli materializmu, z pęd alkoholu, narkotyku i od każdej innej używki, rzeczy czy idei, która degraduje i niszczy ciało i duszę człowieka. Pan Jezus Chrystus może przemienić ludzkie serca, może ukształtować nowe relacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami, nowe nastawienie do pracy i do wszystkich obowiązków w codziennym życiu współczesnego społeczeństwa. Jezus może tego dokonać. Pamiętamy, że apostoł Paweł na początku listu nazwał siebie sługą, niewolnikiem Chrystusa. To jest jedyna dobra niewola. Powinniśmy być niewolnikami, sługami Chrystusa, bo wtedy On, kochający nas Pan i Zbawiciel, daje nam prawdziwą wolność, sprawia, że nasze życie nabiera nowego znaczenia, staje się szczęśliwe, spełnione, bo uświadamiamy sobie sens i cel naszego istnienia, sens i cel naszej pracy, cel wszelkiego działania. Apel apostoła skierowany do ludzi zajmujących wysoką pozycję społeczną jest szczególnie istotny. Od tych ludzi, pracodawców, właścicieli, przywódców, zależy przecież bardzo wiele. Muszą pamiętać, że nad nimi jest także Pan, który ich rozliczy, który nie ma względu na osoby. Jak w praktyce rozwiązywano w czasach apostoła Pawła problemy relacji pomiędzy ludźmi z różnych warstw społecznych, możemy dowiedzieć się na przykładzie Filemona, do którego apostoł wysłał serdeczny list, wstawiając się za jego sługą Onezymem. Onezym był niewolnikiem, który zbiegł z posiadłości swego pana. Zgodnie z prawem powinien być przez Filemona surowo ukarany. Zazwyczaj zbiegły niewolnik był karany śmiercią. Jednak Onezym nawrócił się pod wpływem nauczania Pawła i apostoł odesłał go do jego pana, Filemona, który również był człowiekiem wierzącym, pisząc: może dlatego straciłeś go na jakiś czas, aby go odzyskać na zawsze, i to nie jako niewolnika, lecz kogoś znacznie cenniejszego, kochanego brata. Jest on nim szczególnie dla mnie, a o ileż więcej znaczyć on będzie dla ciebie jako człowiek i brat w wierze. Rozumiemy teraz lepiej głębię słów apostoła Pawła, zwracającego się do niewolników i do panów, którzy stali się członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. Apostoł nie wzywa do rewolucji społecznej, ale do całkowitej przemiany moralnej, duchowej, której ulec muszą jako bracia w Chrystusie zarówno słudzy, jak i panowie. Wszyscy mają pamiętać, że mają swego Pana w niebie, a On nie ma względu na osoby. Rady, jakie apostoł Paweł daje niewolnikom, którzy uwierzyli w Chrystusa, można nazwać Ewangelią pracownika chrześcijanina. Wskazówki apostoła mogą być pomocne dla każdego z nas, dla wszystkich ludzi pracujących zawodowo lub służących społecznie. Problemy dotyczące pracy zostałyby rozwiązane, gdyby zarówno panowie, jak i słudzy, pracodawcy i pracownicy podporządkowali się Bogu i spełniali to, czego Bóg od nich oczekuje.